Szanowni Państwo, przedstawię dzisiaj sylwetkę Piotra Bartoszcze, jednego z najważniejszych działaczy Solidarności Rolniczej w naszym regionie, który mimowolnie stał się symbolem chłopskiej drogi do niepodległości. Mój wykład będzie inny od dotychczasowych, bowiem końcową cezurą biografii bohaterów ruchu związkowego na wsi są z reguły daty ich śmierci. To naturalne. Ale w przypadku Piotra Bartoszcze jest inaczej. Jego historia nie skończyła się 40 lat temu. Można powiedzieć, że ona wciąż trwa. Co istotne, budowana w wolnej Polsce legenda ma swoje potwierdzenie w faktach. Piotr Bartoszcze był wyrazistą postacią ruchu związkowego o ponadlokalnym znaczeniu. Stał się symbolem niezłomnej wsi nie tylko dlatego, że zginął, ale również ze względu na to, co udało mu się osiągnąć w życiu. Na początku trochę faktografii, czyli kilka najważniejszych informacji o Piotrze. Otóż bohater Solidarności urodził się 14 kwietnia 1950 roku w Jaroszewicach koło Bełżyc na Lubelszczyźnie. Był młodszym synem Michała Bartoszcze i Genowefy z domu Matyjasik. Natomiast z pierwszego małżeństwa ze Stefanią z domu Pietraś Michał miał jeszcze córkę Helenę. Dziewczynka przyszła na świat w 1940 roku i zmarła po 2 latach oraz syna Andrzeja. Zaś w 1946 roku na świat przyszedł Roman. Podobnie jak Piotr, działacz niezależnego chłopskiego ruchu związkowego. Na prezentacji widzimy 2 fotografie z okresu lubelskiego, lata 50. Pierwsza fotografia to oczywiście rodzina Bartoszczów w pełnym składzie, Genowefa, Michał, Piotr, Roman i Andrzej. Natomiast po prawej stronie widzimy Piotra grającego na akordeonie. Piotr Bartoszcze tak wspominał swoje dzieciństwo i młodość. Ojciec uczył nas, żeby mówić zawsze prawdę i tylko prawdę. Od dzieciństwa wychowywał nas w duchu katolickim i patriotycznym. Dlatego też poszliśmy, zgodnie z rodzinną tradycją, do wojska, choć jako rolnicy mogliśmy przecież zostać na wsi. Piotr Bartoszcze zwrócił uwagę na to, że to właśnie ojciec wywarł decydujący wpływ na ukształtowanie się jego poglądów. Dlatego warto kilka słów powiedzieć o Michale Bartoszcze. Tutaj widzimy legitymację kaprala Michała Bartoszcze, uprawniającą do noszenia odznaki 24 Pułku Ułanów, podpisaną przez dowódcę tej jednostki. Michał Bartoszcze, społecznik, strażak, ochotnik. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej, a już po zakończeniu konfliktu włączył się w dzieło odbudowy zrujnowanej ojczyzny. Był m.in. działaczem kółek rolniczych, spółdzielni mleczarskiej, wstąpił też do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, został nawet przewodniczącym Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Babinie, a tutaj widzimy właśnie legitymację przewodniczącego Prezydium w Babinie. W pewnym momencie Michał Bartoszcze doszedł do wniosku, że osiągnął już wszystko i nie ma perspektyw na dalszy rozwój. Przede wszystkim zauważył, że inwestycje w rozwój gospodarstwa nie przynoszą już takich rezultatów, na jakie liczył. Postanowił zmienić miejsce zamieszkania i dlatego w 1964 roku rodzina Bartoszczów przeniosła się na Kujawy, do leżącego pod Inowrocławiem Sławęcina. W nowym miejscu Piotr Bartoszcze kontynuował swoją edukację. Rozpoczął wówczas naukę w zespole szkół zawodowych nr 1 w Inowrocławiu w zawodzie elektryka, ale przerwał ją, nie ukończywszy pierwszej klasy. W 1971 roku zdał egzamin kończący 4-letnią naukę w Zespole Przysposobienia Rolniczego. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w Brodnicy pracował w 10-hektarowym gospodarstwie rodziców, które następnie przejął w 1978 roku. W tym samym roku ożenił się z Wiesławą Pruszkowską, z którą mieli 3 córki, Agnieszkę, Joannę oraz Monikę, natomiast najmłodszy syn, Piotr, przyszedł na świat już po śmierci ojca. Podobnie jak ojciec i starszy brat Roman, Piotr zaangażował się w działalność społeczną. Między innymi w kółkach rolniczych, Związku Młodzieży Wiejskiej. On także wstąpił do ZSL-u, ale tak naprawdę to dopiero w latach 80. mógł w pełni ujawnić swój talent organizacyjny. W Rolniczej Solidarności znalazł się dzięki starszemu bratu Romanowi, bowiem to właśnie Roman już we wrześniu 1980 roku rozpoczął współpracę z Stanisławem Janiszem i Wojciechem Obelnikowiczem. To dwóch znanych i bardzo ważnych działaczy Solidarności, późniejszej Solidarności Chłopskiej, którzy we wrześniu 1980 roku zaczęli tworzyć struktury Chłopskiego Związku Zawodowego Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw. I jednocześnie oni jako pierwsi spośród rolników, działaczy Solidarności Rolniczej, późniejszej Solidarności Rolniczej, podjęli starania o zalegalizowanie swojej działalności. Jego żywiołem była praca u podstaw. To właśnie Piotr starał się budować struktury niezależnej organizacji związkowej oddolnie. Nie było to takie proste. Nie każdy mógł, nie każdy potrafił i chciał jeździć od wsi do wsi, od gminy do gminy, starać się przekonywać, pokazywać, jak zakładać niezależne struktury związkowe, niezależne od władzy, poza jej kontrolą. Ale Piotr doskonale odnalazł się w tej roli. To w dużej mierze dzięki jego determinacji na kujawskiej wsi powstały silne struktury Solidarności Chłopskiej, a sam Piotr został liderem związku w regionie. Nic zatem dziwnego, że na tym zdjęciu widzimy Piotra. On stoi tyłem w płaszczu z kapturem podczas przygotowań do jednej z najważniejszych akcji protestacyjnych na początku 1981 roku w Inowrocławiu. Wówczas rolnicy z Solidarności Chłopskiej przy wsparciu inowrocławskiego MKZ-u zablokowali na kilka godzin jedną z najważniejszych ulic w mieście, ulicę dzisiaj biskupa Antoniego Laubica, wówczas Małgorzaty Fornalskiej. Zaraz po tym wydarzeniu rolnicy postanowili, że będą starali się o podjęcie bardziej radykalnych metod działania i rozpoczęli przygotowania do strajku głodowego, który miał się rozpocząć na początku lutego w jednym z kościołów w Inowrocławiu. Ostatecznie tę akcję odwołano, ponieważ 8 lutego 1981 roku w Bydgoszczy miała miejsce wielka manifestacja, jedna w ogóle z największych w okresie karnawału, zorganizowanych przez środowiska wiejskie. Piotr Bartoszcza oczywiście w Bydgoszczy też był. Widzimy go na tej fotografii po prawej stronie, drugi na dole. To właśnie Piotr Bartoszcze. Ale przede wszystkim Piotr Bartoszcze wziął też udział w tym najważniejszym strajku obok Rzeszowa i Ustrzyk, czyli strajku bydgoskim. Zresztą przypomnę, że w strajku w ogóle uczestniczyła rodzina Bartoszczów, bowiem ojciec Michał został pobity 19 marca 1981 roku podczas pamiętnej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej i tak naprawdę został już na początku wykluczony z tego protestu, natomiast Roman Bartoszcze od początku i do końca nim kierował. Kilka zdjęć z tego protestu. Postanowiłem pokazać zdjęcie Piotra Bartoszcze razem z uczestnikami 6. zbiórki Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich imienia Andrzeja Małkowskiego. Wielu działaczy Solidarności i współpracowników Piotra Bartoszcze, z którymi miałem okazję rozmawiać, mówili, że Piotr Bartoszcze nie miał problemu z tym, aby nawiązywać kontakt, rozmawiać nie tylko z osobami ze swojego środowiska i nie tylko z przedstawicielami pracowniczej Solidarności, ale Piotr Bartoszcze, jak tutaj widzimy, miał dobre kontakty, miał taką możliwość rozmawiania i nawet można powiedzieć współpracy w dobrym humorze z przedstawicielami harcerstwa. Na kolejnym zdjęciu także widzimy Piotra Bartoszcze. Na wysokości jego głowy, tak tutaj może nie do końca wyraźnie widać plakat, ale on się odwołuje do jakby istoty tego protestu, czyli sporu o kółka rolnicze. I na koniec jeszcze jedno zdjęcie. Za Piotrem Bartoszcze jest taka prowizoryczna skarbona. Tam może niedokładnie widać napis, a jest tam napisane datki na Solidarność Chłopską. O co chodzi? Strajk w Bydgoszczy rozpoczął się 16 marca 1981 roku, czyli już tydzień po zakończeniu zjazdu zjednoczeniowego w Poznaniu, na którym delegaci przyjęli tylko jedną nazwę dla całej organizacji związkowej, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Dlatego nazwa Solidarność Chłopska w zasadzie nie powinna już wówczas występować. Ale jednak region bydgoski to jest ten region, gdzie Solidarność Chłopska od początku była silna i tak naprawdę te tendencje odśrodkowe, one się ujawniły wkrótce po zarejestrowaniu już Rolniczej Solidarności. Zresztą przy tej okazji trzeba wspomnieć, że nazwisko Bartoszczów w tym kontekście pojawia się bardzo często, ale to jest tak naprawdę temat na inny wykład. Piotr odegrał ważną rolę w tym proteście. W Wchodząc do siedziby ZSL w Bydgoszczy, rolnicy oczekiwali, że radykalne metody protestu skłonią, a nawet zmuszą władze do ustępstw i wyrażenia zgody na rejestrację. Tak się jednak nie stało. Po 19 marca, czy też po podpisaniu porozumienia warszawskiego, w którym sprawy zalegalizowania działalności Związku Zawodowego Rolników odłożono w czasie, okazało się, że strajk może potrwać naprawdę długo. Należało zatem odpowiednio zadbać o osoby przebywające w budynku i gości przebywających z całej Polski, zapewnić im wyżywienie, dostarczyć środki higieny osobistej. Takie działania były niezbędne, żeby utrzymać mobilizację w środowisku, a jedną z osób, dzięki którym strajk mógł trwać tak długo, był właśnie Piotr Bartoszczyk, który często kursował między Bydgoszczą a strukturami gminnymi i wiejskimi Solidarności, zbierając informacje o tym, co dzieje się w tych strukturach, a jednocześnie przekazując instrukcje od komitetu strajkowego. Ogólnopolski strajk rolników w Bydgoszczy długo nie przynosił rezultatów. Jedną z ostatnich prób przełamania impasu negocjacyjnego było podjęcie decyzji o jego rozszerzeniu i rozpoczęciu okupacji kolejnego budynku ZSL, tym razem w Inowrocławiu, 16 kwietnia 1981 roku. Piotr Bartoszczyk należał do głównych organizatorów tej akcji, dzięki której wznowiono rozmowy w Bydgoszczy, zakończone podpisaniem porozumienia umożliwiającego rejestrację rolniczego związku. Po zarejestrowaniu związku 12 maja 1981 roku Piotr kontynuował działalność. Uczestniczył w negocjacjach z władzami gminy Inowrocław na temat pozyskania lokalu dla NSZZ RI Solidarność. Zresztą tu trzeba odnotować, w lipcu 1981 roku Piotr został pierwszym przewodniczącym Rolniczej Solidarności w gminie Inowrocław. Wziął ponadto udział w delegacji Rolniczej Solidarności i MKZ-u Inowrocławskiego, która negocjowała z wojewodą katowickim warunki wymiany żywca na węgiel. Głównym powodem rozpoczęcia tych rozmów był brak możliwości zrealizowania zaległych asygnat na przydział węgla, które kujawscy rolnicy otrzymywali za odstawienie zwierząt do punktów skupu. Ponadto należał do inicjatorów głośnych akcji protestacyjnych spowodowanych przez niekorzystny dla NSZZ RI Solidarność podział środków z Funduszu Rozwoju Rolnictwa, a także brak zdecydowanej reakcji władz na postulaty związane z parcelacją ziemi należącej do sektora uspołecznionego. Konflikt wokół spornych kwestii doprowadził do bardzo poważnego kryzysu w województwie bydgoskim oraz długotrwałych negocjacji z przedstawicielami partii, administracji państwowej i kierownikami zakładów produkcyjnych. Ostatecznie te negocjacje zostały przerwane 13 grudnia. Proszę Państwa, młodym i aktywnym reprezentantem Związku Zawodowego Rolników bardzo szybko zaczęła interesować się Służba Bezpieczeństwa. Podobnie jak inni czołowi działacze bydgoskiej Solidarności, także Piotr Bartoszczyk był rozpracowywany w ramach sprawy obiektowej kryptonim Solidarność Wiejska. A od września 1981 roku objęto go również kontrolą w charakterze figuranta sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim Uzdrowiciel, wszczętej 24 kwietnia 1981 roku przez Wydział 4 KWMO w Bydgoszczy w celu monitorowania działalności Romana Bartoszcze. Nie dziwi zatem fakt, że już w pierwszych godzinach stanu wojennego represje dotknęły całą rodzinę Bartoszczów. Chciałbym pokazać w tym miejscu trzy dokumenty. Pierwszy z nich to fragment meldunku dotyczącego sytuacji na terenie województwa bydgoskiego już 13 grudnia 1981 roku, czyli praktycznie na początku stanu wojennego. I tutaj wymienione są dwie osoby, dwóch działaczy Solidarności, działaczy opozycyjnych, Jan Rulewski. I to chyba nikogo nie dziwi, bowiem Jan Rulewski, przewodniczący regionu bydgoskiego NSZZ Solidarność, można powiedzieć, że był osobą numer jeden przewidzianą na liście tych, którzy na wypadek wprowadzenia stanu wyjątkowego czy stanu wojennego byli przewidziani do internowania. Zresztą Jana Rulewskiego zatrzymano na Pomorzu. Brał udział w posiedzeniu Komisji Krajowej w Gdańsku, a został zatrzymany w Sopocie. Ale na pierwszej stronie tego dokumentu jest także nazwisko Piotra Bartoszcze, którego SB próbowała zatrzymać już wieczorem 12 grudnia. Wówczas dzięki pomocy kapelana Inowrocławskiej Solidarności księdza Ryszarda Pruczkowskiego uniknął internowania, a kapelan Solidarności tak wspominał tamte wydarzenia. 13 grudnia od godzin południowych na plebanii parafii Matki Boskiej gromadzili się czołowi inowrocławscy działacze Solidarności. W tym gronie byli też bracia Piotr i Roman Bartoszcze. współtwórcy NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Chłopska i późniejszego NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Po naradzie tego pierwszego, najbardziej narażonego na represje, postanowiliśmy uchronić przed internowaniem, kładąc go na szpitalne łóżko, co uzgodniono z zaufanymi lekarzami bodajże któregoś z oddziałów interny. Już po zmroku poszliśmy do szpitala we dwóch. Piotr tak samo jak i ja, ubrany w sutannę i z biretem na głowie. Szybko położono go na łóżku i przetrwał pierwsze dni stanu wojennego. Pierwsze represje stanu wojennego nie zniechęciły jednak Piotra do działalności opozycyjnej. Już w grudniu 1981 roku organizował on pomoc materialną i żywnościową dla rodzin osób internowanych i aresztowanych, a ponadto kolportował podziemną prasę. We wrześniu 1982 roku wziął udział w Wielkim Święcie Polskiej Wsi, czyli w Dożynkach Jasnogórskich, a także w spotkaniu działaczy związkowych na Jasnej Górze, podczas którego po raz pierwszy debatowano na temat możliwości utworzenia duszpasterstwa rolników. Zaraz po tym spotkaniu uczestników narady spotkały represje. Między innymi kilka dni później bracia Piotr i Roman Bartoszcze zostali internowani w ośrodku odosobnienia w Mielęcinie, który opuścili pod koniec listopada 1982 roku. No i tutaj widzimy nakaz zatrzymania i doprowadzenia Piotra właśnie do tego ośrodka. Wkrótce po odzyskaniu wolności, kiedy Piotr Bartoszcze miał taką okazję spotkać się z księdzem Pruczkowskim, oświadczył, że nie zamierza rezygnować z działalności konspiracyjnej. Piotr Bartoszcze nie ograniczał się jednak tylko do współpracy ze strukturami podziemnymi, ale starał się mimo wszystko podjąć działalność legalną, żeby przynajmniej część tych postulatów móc zrealizować. W 1983 roku wystąpił na przykład z wnioskiem o utworzenie nowej spółki wodnej, ale bezpieka natychmiast udaremniła takie próby. Brak możliwości legalnego działania oraz perspektyw na szybką zmianę sytuacji politycznej w Polsce z pewnością wpłynął na decyzję o związaniu się z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników Solidarność z Józefem Teligą na czele. Zresztą z Józefem Teligą Piotr Bartoszcze i jego brat spotkali się pod koniec 1983 roku w Szadłowicach w domu Tadeusza Fołdy. Rozmawiali tam na temat rozszerzenia działalności podziemnej w regionie bydgoskim. Zresztą nazwisko Bartoszcze znalazło się w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim Gryzonie, w ramach której obserwowano radykalnych działaczy podziemia. Chciałbym pokazać jeszcze jeden dokument i zwrócić uwagę na datę, ale nie datę samego dokumentu, tylko z tytułu 12 grudnia 1983 roku. W tym dniu MSW przypuściło atak na struktury OKOR-u w całym kraju. Aresztowano kilkanaście osób. W kilkudziesięciu gospodarstwach dokonano przeszukań, jak widać, także w gospodarstwie Piotra Bartoszcze. I zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. 12 grudnia 1983 roku, czyli niecałe dwa miesiące przed śmiercią Piotra Bartoszcze. Piotr Bartoszcze zaginął późnym wieczorem 7 lutego 1984 roku. Następnego dnia rano w kanale Smyrnia w pobliżu drogi z Radłówka do Sujkowa odnaleziono jego rozbity samochód. 9 lutego 1984 roku na polu nieopodal Sujkowa Roman wspólnie ze swoim synem Arkadiuszem odnaleźli ciało Piotra. Śmierć Piotra Bartoszcze była ogromnym wstrząsem dla działaczy chłopskich oraz członków opozycji politycznej w regionie i w całym kraju, którzy tłumnie przybyli do Inowrocławia na uroczystości pogrzebowe zorganizowane 12 lutego 1984 roku. O godzinie 14 biskup Jan Michalski odprawił mszę świętą w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, w której uczestniczyło kilkunastu księży oraz 2,5 tysiąca wiernych. Po nabożeństwie rodzina i przyjaciele odprowadzili trumnę z ciałem Piotra Bartoszcze na cmentarz parafii świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Jak Państwo widzicie, podczas odprowadzenia trumny na cmentarz widoczne były także symbole Solidarności. I pokażę jeszcze jedno zdjęcie z uroczystości pogrzebowych. To już na cmentarzu świętego Józefa. Jak widać, to był naprawdę wielki tłum, który żegnał Piotra na początku lutego 1984 roku. Zresztą według danych Służby Bezpieczeństwa w pogrzebie uczestniczyło około 7 tysięcy osób. W całej dekadzie Solidarności, dekadzie lat 80. w Inowrocławiu nie było większego wydarzenia, większego zgromadzenia, ale niezależnego od władzy, nawet w okresie karnawału. Proszę Państwa, prokuratura rejonowa w Inowrocławiu wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego i śmierci Piotra Bartoszcza. O jego przebiegu w decydujący sposób przesądziły wyniki sekcji zwłok, którą 10 lutego 1984 roku przeprowadził dr Karol Śliwka, specjalista medycyny sądowej. Z protokołu oględzin i otwarcia zwłok wynikało, że na ciele Piotra Bartoszcze widoczne były plamy opadowe na twarzy, klatce piersiowej, brzuchu oraz przedniej stronie ud, a także tylnej i przedniej powierzchni przedramion. Podobne plamy lekarz dostrzegł na tylnej powierzchni tułowia i kończyn. Przeprowadzający sekcję zwłok zauważył ponadto liczne otarcia na skórka twarzy, dłoni i kończyn dolnych, ale w śledztwie tak naprawdę nigdy nie wyjaśniono, w jaki sposób pojawiły się te obrażenia. Więcej uwagi natomiast poświęcono badaniom na obecność alkoholu we krwi denata. Zresztą Piotr Bartoszcze w chwili śmierci miał 2,26 promila alkoholu we krwi i wykrytym zmianom w obrębie mięśnia sercowego. Na podstawie tylko tych wstępnych wyników Karol Śliwka uznał, że przyczyną zgonu Piotra Bartoszcze było najprawdopodobniej uduszenie. Z dokumentów zgromadzonych podczas śledztwa jednoznacznie wynika, że na żadnym etapie nie brano pod uwagę możliwości zaangażowania osób trzecich w tym zdarzeniu. Potwierdzeniem wstępnych ustaleń o nieszczęśliwym wypadku była opinia biegłego w zakresie medycyny sądowej sporządzona w połowie kwietnia 1984 roku. Dr Karol Śliwka podtrzymał swoje zdanie, że ostateczną przyczyną śmierci było uduszenie. W związku z tym 8 maja 1984 roku prokuratura rejonowa w Inowrocławiu umorzyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego i śmierci Piotra Bartoszcze. Na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych ustalono, że Piotr Bartoszcze, prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek. W uzasadnieniu prokurator Jerzy Kmieć napisał: oględziny miejsca znalezienia zwłok oraz przeprowadzony następnie eksperyment śledczy wykazały, że Piotr Bartoszcze po zaistniałym wypadku drogowym wyszedł z samochodu i udał się przez pole w kierunku miejsca swojego zamieszkania. Idąc upadał i trafiając na znajdującą się na polu studnię melioracyjną, wpadł do niej twarzą do przodu, ponosząc w niej śmierć. Proszę Państwa, trwające kilka miesięcy śledztwo nie przyniosło jednak odpowiedzi na kilka kluczowych pytań. Między innymi, do kogo należały ślady obuwia na polu? Otóż w trakcie śledztwa i przesłuchań świadków ustalono, że tak naprawdę wokół miejsca znalezienia zwłok, czyli wokół studzienki, były ślady nie jednej osoby, czyli w domyśle Piotra Bartoszcze, ale ślady czterech osób. Poza tym nie ustalono, w jaki sposób w studzience znalazł się but Piotra. I tutaj znowu odwołuję się do zeznań świadków, bowiem oni obserwując, jaki był charakter tych śladów, stwierdzili, że Piotr wchodząc lub też biegnąc przez pole, w pewnym momencie musiał ten jeden but zgubić. Nie wyjaśniono także, dlaczego uszkodzone barierki mostku były wygięte w stronę szosy, a jedna poza tym leżała na jezdni. Ponadto w dokumentacji znalazły się także fałszywe informacje. Prokurator Kmieć podkreślił, że w trakcie śledztwa próbowano wyjaśnić, w jakich okolicznościach Piotr Bartoszcze spożywał alkohol, ale starania te nie odniosły skutku ze względu na postawę osób, które, i tutaj cytuję, spotkały się z nim bezpośrednio przed śmiercią i fakt ten w swoich zeznaniach przemilczeli. Tymczasem wszyscy przesłuchani w charakterze świadków zgodnie twierdzili, że tamtego dnia Piotr Bartoszcze nie pił z nimi alkoholu. Ponadto twierdzili, że był trzeźwy. Decyzja o umorzeniu śledztwa wywołała oburzenie rodziny i znajomych Bartoszczów. Zresztą przyjaciele Piotra, nie zwracając uwagi na działania prokuratury, próbowali na własną rękę wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Równolegle do oficjalnego śledztwa bydgoskie podziemie rozpoczęło niezależne dochodzenie. Warto tutaj podkreślić, że to nie była akcja spontaniczna, ale dobrze zaplanowane przedsięwzięcie, w którym udział wzięły osoby mające gruntowną wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a także medycyny. Sprawę zaczął badać zespół utworzony przez Michała Filka, który przed wprowadzeniem stanu wojennego był sędzią, a pomagali mu ponadto Józef Karwowski, lekarz, prokurator Marek Rewers, a także Jan Zaklikowski i Marek Koczwara. W trakcie kilku miesięcy działalności zespół Michała Filka zgromadził dowody świadczące o zaniedbaniach i błędach prokuratury. Działaczom opozycji udało się m.in. wykraść protokół sekcji zwłok. Od razu zresztą zwrócili uwagę, że w dokumencie nie ma podanej godziny zgonu. Ponadto sporządzili wartościową dokumentację fotograficzną. 10 lutego 1984 roku Marek Koczwara był w Sławęcinie. Udało mu się dotrzeć na miejsce wypadku, a zatem widział, jak wyglądały uszkodzenia mostu na kanale Smyrnia. Ponadto Marek Koczwara wykonał zdjęcie śladów na polu. Widać tam było, jak już wspominałem, że nie jedna osoba, ale najprawdopodobniej cztery wbiegły na to pole. Ponadto zespół Michała Filka wykonał także dokładne oględziny pojazdu, jeszcze zanim zrobiły to służby, i zebrał próbki niebieskiej substancji znalezionej na samochodzie Piotra Bartoszcze. Działacze opozycji doszli do wniosku, że Piotr Bartoszcze został zamordowany, a bezpośrednią przyczyną zgonu było uduszenie przez przyłożenie ręki lub materiału do otworów oddechowych. Wedle jednej z wersji przedstawionych w raportach Komisji PB, czyli Komisji Piotra Bartoszcze, śmierć Piotra Bartoszcze miała być aktem zemsty na ojcu Michale, który podczas pobytu w Wiedniu w styczniu 1984 roku złożył zeznania przed Komisją Międzynarodowej Organizacji Pracy na temat łamania praw związkowych w Polsce. Ustalenia te jednak nie były brane pod uwagę w latach 80. podczas oficjalnego dochodzenia i zostały dopiero podjęte w latach 90. podczas tego drugiego śledztwa, które zostało umorzone w 1995 roku. Ale zarówno bliscy, jak i przyjaciele Piotra Bartoszcze nie złożyli broni, nie poddali się. Nadal starali się dokumentować ślady zbrodni i zbierać informacje na temat tego, kto mógł dokonać tego zabójstwa. Ostatecznie dzięki zaangażowaniu Telesfora Chorodeckiego, Tadeusza Jakubka i Marka Koczwary w 2016 roku podjęto trzecie śledztwo, tym razem wszczął je pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej. Ostatecznie przyjęto wówczas wersję mordu politycznego, ale ponieważ nikomu nie udało się postawić zarzutów, również i ono zakończyło się umorzeniem. I na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć trochę o polityce pamięci. Mówiąc o polityce pamięci oraz roli, jaką historia Piotra Bartoszcze odgrywa w kształtowaniu świadomości społecznej, chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii. W 1984 roku, po śmierci Piotra, bydgoskie podziemie solidarnościowe rozpoczęło starania o poznanie prawdy, którym towarzyszyła walka o obronę dobrego imienia Piotra. W prasie podziemnej publikowano artykuły o Piotrze Bartoszcze. Wizerunek Piotra znalazł się na wydawnictwach podziemnych, ale ważniejsze jest jeszcze coś innego. Otóż w każdą rocznicę śmierci Piotra przy jego grobie zaczęli spotykać się działacze opozycji. Tak jak na przykład w 1987 roku. Widzimy tutaj zresztą, że w tych uroczystościach smutnych, w każdą rocznicę śmierci Piotra Bartoszcze, czyli 7 lutego, spotykali się nie tylko działacze ludowi, działacze zdelegalizowanej Solidarności Rolniczej, ale także przedstawiciele bydgoskiego podziemia antykomunistycznego. Nie tylko bydgoskiego, także ci z Inowrocławia. Zresztą to właśnie działacze z Inowrocławia i Bydgoszczy w ostatniej dekadzie PRL-u i Wolnej Polsce podjęli pierwsze próby upamiętnienia Piotra. Kiedy w 1988 roku w Inowrocławiu odrodziły się struktury NSZZ Solidarność, to jedną z pierwszych decyzji było wystosowanie pisma, oficjalnego już pisma do władz miasta z propozycją nadania rodzinnym ogrodom działkowym na granicy między Inowrocławiem i Sławęcinkiem imienia Piotra Bartoszcze. Pierwszy pomysł nie spotkał się jednak z entuzjazmem władz miejskich. Dopiero w 1994 roku na wniosek zarządu regionu bydgoskiego NSZZ Solidarność władze Inowrocławia i Bydgoszczy nadały ulicom w naszych miastach imię Piotra Bartoszcze. I tutaj widzimy luty 1994 roku tablice z nazwą ulicy Piotra Bartoszcze odsłaniają Michał Bartoszcze. Michał Bartoszcze stoi tyłem. Przed nim stoi Roman Wierzbicki, czyli przedstawiciel Solidarności Rolniczej, przewodniczący tego związku, ale z lewej strony widzimy Mariana Krzaklewskiego, to wówczas przewodniczący Pracowniczej Solidarności, a mężczyzna w okularach i w czapce to Kazimierz Kowalski, jeden z najważniejszych działaczy Solidarności Pracowniczej w Inowrocławiu. Zresztą on też na początku przemian ustrojowych w Polsce pełnił funkcję przewodniczącego oddziału. Szanowni Państwo, żeby lepiej zrozumieć skalę i znaczenie zjawiska, z którym mamy do czynienia, posłużę się jeszcze dwoma przykładami. Zapewne nie wszyscy wiedzą, a niektórych może to nawet zdziwić, że od ponad 30 lat w niewielkiej miejscowości pod Krakowem, w Gruszowie, w kościele Rozesłania Świętych Apostołów odprawiane są msze święte za Piotra Bartoszcze oraz jego bliskich. Duża w tym zasługa Leszka Murzyna, przyjaciela, ale też współpracownika Romana Bartoszcze. Te rocznice odbywają się co roku. Po mszy świętej działacze ludowi, politycy, samorządowcy i tak naprawdę wszyscy zainteresowani spotykają się na rozmowach. Muszę powiedzieć, że ostatnio, 4 lutego w niedzielę, również zorganizowano takie spotkanie, w którym udział wzięło, myślę, że około 120 osób. Natomiast dla mieszkańców Kujaw, dla nas, największe znaczenie miało odsłonięcie obelisku w Radłówku w 2015 roku i to tak naprawdę z kilku powodów. Przede wszystkim warto podkreślić, że od początku była to inicjatywa oddolna, społeczna. Oczywiście pomysł udało się zrealizować dzięki wsparciu i zaangażowaniu władz gminy Inowrocław, szczególnie wójta gminy Inowrocław Tadeusza Kacprzaka. Ale zasługi komitetu budowy pomnika zasługują na docenienie i dostrzeżenie. Zresztą w komitecie pracowali przedstawiciele różnych środowisk. Tam byli zarówno członkowie Solidarności Rolniczej i Pracowniczej, historycy z oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Inowrocławiu, samorządowcy, politycy. Zapewne to właśnie te argumenty przesądziły o tym, że spotkania rocznicowe stały się tak ważnym wydarzeniem w skali całego regionu, a można powiedzieć nawet, że trochę większym wydarzeniem nie tylko w skali regionalnej. W 2016 roku to właśnie podczas obchodów kolejnej rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze zainaugurowano ogólnopolskie obchody 35-lecia Solidarności Rolniczej. Przyczyniło się to wszystko również do popularyzacji wiedzy o ruchu solidarnościowym na wsi, a także wiedzy o samej rodzinie Bartoszczów. Zresztą Piotr Bartoszcze doczekał się kolejnych upamiętnień. Na tym zdjęciu widzimy premiera Mateusza Morawieckiego, który we wrześniu 2020 roku w Żalnie w gminie Kęsowo odsłonił tablicę upamiętniającą niezłomnych twórców niepodległości, księdza Jerzego Popiełuszkę, Kornela Morawieckiego, ale także Piotra Bartoszcze. Zresztą wizerunek Piotra Bartoszcze znalazł się już tym razem na oficjalnych wydawnictwach Poczty Polskiej. O Piotrze Bartoszcze powstają broszury, artykuły, książki. Zresztą stał się on także bohaterem kilku filmów dokumentalnych, a kilka dni temu, 7 lutego 2024 roku w Inowrocławiu odsłonięto pomnik, pierwszy pomnik przedstawiający sylwetkę działacza Rolniczej Solidarności w Polsce. Jest to pomnik Piotra Bartoszcze. Dziękuję.